Po co nam w ogóle znajomość historii? Czemu historia służy? Dlaczego interesować się przeszłością? Z tego, co powiedziałem, wynikałoby, że nie warto, bo to tam nic i tak z tego się nie dowiemy obiektywnego. No może tak nie jest. De facto historia, czyli uprawianie tej historii, czyli opisywanie przeszłości i potem wyjaśnianie, może być ciekawe samo dla siebie. Może mieć, człowiek się interesuje różnymi rzeczami, dlaczego się nie ma interesować. Na przykład nam takiego tutaj na historyka, zajmuje się historią oręża, to militariami. Jest to interesujące, dlaczego nie? Historia, tak jak każda inna nauka, służy zaspokojeniu potrzeb poznawczych. Ma na pewno praktyczne znaczenie przy tworzeniu wspólnoty ludzkiej. Radio Maryja często się odwołuje do dziejów i oczywiście zawsze takich spreparowanych pozytywnie, bo im na tym zależy. To natomiast inne części są niepozytywne. Zależy znowu, co tutaj się tego. Historia służy więc zarówno politykom, jak i kościołowi. Jest jakąś walką z zapomnieniem. Ktoś powiedział tak, że najstraszliwszy rodzaj śmierci to jest właśnie zapomnienie. Nie wiem, czy Państwo oglądali takie filmy, co dzieje się z ludźmi, którzy zapomnieli o przeszłości. Prawda? Anamnezja taka dokładna. Nie umiemy żyć w ogóle. Człowiek, który nie zna przeszłości, nie potrafi żyć. No, gdyby nam, wyobraźmy to sobie, jak w tym komputerze ktoś wygasi wszystko, co od tego momentu do tyłu było, to nawet byśmy z tej sali nie wyszli, bo nie wiemy, w którym kierunku się poruszać. Nic. Także dzieje, świadomość dziejów jest nam tutaj niesłychanie potrzebna. Może będą dla Państwa interesujące definicje historii, które sobie gdzieś tam pozbierałem. Koneczny na przykład. Koneczny powiada, historia to jest o dziejach zbrodniarzy pisana przez debilów. O dziejach zbrodniarzy pisana przez debilów. Ale Konieczny też pisał historię, więc nie wiem, czy on to do siebie odnosił. Przeważnie ta samozwrotność tutaj nie następuje. Diltaj powiada, że tylko historia może nam powiedzieć, czym jest człowiek, czy kim jest człowiek. Cycerona już powiedziałem, historia jest nauczycielką życia. Ja faktycznie taką historię się jeszcze uczyłem, pamiętam w seminarium, kiedy nam przedstawiano dzieje Grecji, Rzymu, o tych wspaniałych ludziach, jakieś tam rękę do ognia wkładał, żeby prawdę udowodnić. Nie skłamał, chociaż mu język wyrwali. O tych tałataństwach, żywoty cesarzów, to nam nikt nie czytał. Państwo czytali żywoty cesarzy? No, to nie jest budujące, to nie jest nauczycielka życia, to jest odwrotnie, to jest wszystkie możliwe zgorszenia, jakie istnieją. Polibiusz, też jeden z ojców historii, bo historia ma wielu ojców, takich niebiologicznych. Historia to jest wiedza, ta historyczna przygotowuje nas do rządzenia państwem. Tak to uczono. Machiavelli też tak swoich wychowanków chciał uczyć. Piccolomini był taki, pewnie Państwo się o nim uczyli. Potem papież Pius II mówił, historia ukazuje nam, jak źli ludzie kończą marnie, a dobrym szczęście sprzyja. No, naiwne takie było powiedzenie. Jak powiedziałem, tak jak źli ludzie żyją wspaniale i kończą wspaniale, a dobrym nigdy się dobrze nie wiedzie, tylko kończą marnie. Ciekawa jest definicja Goethego. Pisanie historii jest sposobem na uwolnienie się od przeszłości. Czy Państwo już piszą pamiętniki? Zainteresowanie historią zwykle obserwuje się w okresach kryzysowych. Jak jest kryzys, to się interesują historią. Jaka eksplozja zainteresowania historią była krótko przed Solidarnością, czyli tu w Polsce w latach 70. i trochę później, i potem w 80. Wtedy wprowadzano historię do szkół, wszędzie, do techników, do tego uważano, że to trzeba dać. że to ludzi cywilizuje. No, to odpowiednie się dobierze momenty. Więc są takie okresy, kiedy ludzie łakną wiedzy o przeszłości. Takie zbiorowości nieszczęśliwe, to są już obserwacje. W czasach wstrząsów, niepowodzeń, to wtedy interesują się przeszłością. A jak jest dobrze, to przestają się tym interesować. W życiu ludzkim człowiek interesuje się historią w sposób naturalny, jak się starzeje. Wtedy interesuje się nie tylko własną, ale i cudzą. Społeczeństwa młode po pewnym czasie też chcą odkryć swoje korzenie. No bo to historia to jest o korzeniach. O korzeniach. I wtedy z Ameryki przyjeżdżają do Europy, żeby odkryć, jaki to ja z rzeszowskiej wsi się wywodzę. Znam taką kobietę. Przyjechała tam, miała w Montrealu szereg, taką łańcuch aptek prowadziła, więc zamożna kobieta. I wróciła do swoich tam krewnych po drugim czy trzecim pokoleniu na wieś. Miała radość, kiedy w butach w łajno krowę weszła i korzenie swoje odkrywała. Znam kogoś też, który pochodził z tych terenów z Łomży. I jak tam w odwiedziny po raz pierwszy w latach 70. przyjechał i też mu się to zdarzyło, że musiał do tego domku zewnątrz wyjść, prawda, a tam się to szambo wylewało, to buty zaraz wyrzucił, których tam miał dwie pary butów, jedne do ubikacji, w których chodził, tam na tym się odkrywał swoje korzenie. Proszę Państwa, metoda historyczna, jeżeli już coś poważnie, ale to też są ciekawe rzeczy, myślę, z tym, że to, jak Państwo widzą, w moich wypowiedziach ja staram się tak rozumiejąco te rzeczy przedstawiać. Mnie zależy na tym, żeby Państwo krytycznie umieli do pewnych spraw podejść. Czy rozumieli, o co tutaj chodzi, kiedy się Państwu serwuje pewne rzeczy, zarówno hagiograficzne, jak i też to, co leży na wystawach sklepowych. Różne dzieje Żydów, mędrców, to służy czemuś. To nie jest tak tam, że ktoś ma potrzebę poznawczą i to chce nam pokazać, jak to było. Nie. To określone interesy mają określeni ludzie, którzy to wykładają. A inni z kolei inni wykładają i czytając to po prostu. No, uniwersytet jest po to, żeby Państwo nauczyli się jakoś w miarę, a to jest bardzo trudno, w miarę obiektywnie patrzeć na pewne sprawy. No. Dotarcie do prawdy historycznej nie jest tutaj takie proste, bo historia jest w szczególny sposób poddawana manipulacji. Chcę to w innym miejscu powiedzieć, ale być może zapomnę, to w tej chwili już powiem. Co to jest za obiektywizm historyczny, kiedy państwa, rządy się umawiają, jak mają wyglądać podręczniki historii? A gdzie się umawiają politycy do tego, jak mają podręczniki fizyki wyglądać? Nigdzie się nie umawiają. A co do podręczników historii, tak. I wystarczy, że w Niemczech będzie mapka z granicami Polski pod tam Kłajpedę i Królewiec, przepraszam, Niemiec docierająca, to już wybuchamy. No, to już od razu wybuchamy. Jeżeli dowiadujemy się, że Brandenburgia i Berlin razem chcą się połączyć i nazwać Prusami, to od razu kosy stawiamy na sztorc. Bo to nam się też z czymś kojarzy, z jakimiś Prusami. Historia nie jest. Emocje natychmiast rozgrzewają się i przywołanie tej starej to nie jest tylko kosmetyczny zabieg, za tym idzie jakaś ten. Nadto Prusy, które w naszej świadomości zaistniały, w sposób konkretny zaistniały. Jeżeli Radio Maryja w tej chwili placówkę czyta, ci, którzy z Państwa chcieliby się bez wysiłku o tym znowu dowiedzieć, idzie w Radiu Maryja placówka. To nie dlatego, że o ślimaku jakimś tam ma być. To ma służyć, żeby chłop do Europy nie poszedł. A historia się przywołuje. Tak. Znowu zdjęcia wozu Drzymały są kolportowane. Historia służy jako kula armatnia, prawda, ma pewne zmiany dokonywać. Ja nie mówię, że to jest tak czy siak. To mi nie w tym miejscu nie chodzi. Ja tego Państwu tu uzmysławiam. Czy Gross napisał obiektywnie dzieje Jadwabny? Nie, interes był. Ale jest faktem, że tam 1000 ludzi gdzieś zginęło. No to jest, tego nie da się ukryć. Zamordowano. A czy się dowiemy? Nie, pewnie się nie dowiemy. Tak jak nie dowiedzieliśmy się o Kennedym, kto ich zamordował. I za dużo interesów jest w tym. Nawet, a po latach potem już materiałów nie ma. Nie ma. Także tutaj taka jest moja intencja, ucząc Państwu o tym jako metodologii. To stale podkreślam, mój wykład nie ma znaczenia tylko, że to jest dla metodologii. To jest, on ma ogromną wagę humanistyczną. Rozumienie świata, w którym Państwo żyją i się poruszają. I ci, którzy tego nie chcą posłuchać, to się uzubażają. Etapy metody historycznej. Proszę dobrze posłuchać. Są, już upraszczam tutaj, bo pomijam stawianie pytań, ale troszkę na ten temat też powiem, są trzy zasadnicze etapy. Każdy jest niesłychanie ważny i każdy warunkuje następny. Po pierwsze, zbieranie źródeł historycznych. Proszę Państwa, wykrzykniki 10 tu chociażby zrobić. I Państwo będą mi potem mówić, że zbieranie faktów historycznych. Nie ma faktów historycznych. Nie ma. Przeszłości nie ma. Nie ma. Bolesław Chorobry nie żyje. I 7 kobiet, które po zdobyciu Kijowa wziął te siostry tego za nałożnicę, nie żyją. Istnieje tylko czas obecny. A jednak przeszłość żyje. Jak? Poprzez źródła. Stąd też historyk w punkcie wyjścia ma źródło. Ale nie takie w lesie. Źródło historyczne. Ja podam definicję, co to jest źródło historyczne. Pewnie to jest pewna metafora, kiedy mówię źródło, bo to jest analogicznie, tak jak woda wypływa ze źródełka, to tak ta przeszłość wytryska. W punkcie wyjścia historyk ma do czynienia ze źródłami historycznymi, czyli ze śladem człowieka historycznego. Ze śladem. Historia jest nauką po śladach. Jak nie ma śladów czegoś, to nie ma historii, nie ma dziejów. Państwo wyżej mogą oglądać przeszłość. Mogą oglądać, prawda, na holu. A radzę to oglądać, bo to jest dobre. Oczywiście to też czemuś służy. No, sprawiedliwości ma służyć, ale pewnie jakimś interesom. Aczkolwiek najmniej to wywołuje przynajmniej we mnie oporów. Mają Państwo tamtych ofiary i katów systemu sowieckiego. Tego, co się działo po II wojnie światowej. Proszę sobie zobaczyć te zdjęcia. Takie dziewczynki, chłopcy, jak wy tu siedzicie. W 52 roku jeszcze szli na śmierć. Co taki młody człowiek sobie wówczas myślał? I zdjęcia ich katów. To są ślady. I tam siedzą osoby, które pewnie w tym brały udział. Jak oni umrzą, fotografie zniszczą, ktoś zniszczy, papiery popalą. Przecież pierwszą rzeczą, jaką robią reżimy, kiedy się kończą i kiedy nastają, niszczą dokumenty. Nie ma człowieka, nie ma sprawy. Nie ma dokumentu, nie ma śladu, nie ma przeszłości. Przeszłość żyje o tyle, o ile jest ślad. A ten śladem może źródłem historycznym bardzo różne, o tym za chwilę. A nie, już dzisiaj nie. Drugi krok. Źródło historyczne, proszę Państwa, to jest coś materialnego. Trzeba zmusić, żeby to źródło zaczęło gadać. Trzeba je poddać interpretacji. To jest drugi krok. Interpretacja źródeł historycznych. I tu już zaczyna się kłopot. Bo jak tam wykopią w tej Jedwabnej 1000 ludzi i wynajdą koło tego łuski z karabinów, to teraz trzeba dopiero poddać to interpretacji. Bo już nikogo nie ma z tamtych czasów. Nikt nie był świadkiem, a przynajmniej nie wiemy. Nie ma żadnych zapisów. Są tylko ślady. Trzeba je poddać interpretacji. Historycy potrafią to. Jeżeli odkrywaniu, budowania autostrad, bo to jest jedno dzisiaj z wielkich źródeł historycznych, prawda, budowania autostrad, bo przy tej okazji po raz pierwszy jest możliwość zobaczenia, co pod spodem jest. Jeżeli to za darmo powiedziałbym dla historyków. Żniwo dzisiaj dla historyków. Więc jeżeli znajdą przy tej autostradzie na tam kilometrowych odcinkach monety rzymskie, to jakie z tego mają? A że to był szlak handlowy. Albo bursztyn odkryty. Czy szlak bursztynowy, czy szlak jedwabny. To w ten sposób rekonstruowano. Poddać trzeba interpretacji to znalezisko. I ta interpretacja może być dwojaka. Może być tak zwaną krytyką zewnętrzną tego źródła i krytyką wewnętrzną. I wreszcie mamy trzeci etap, i to właściwy etap dla metody historycznej, bo tutaj dopiero zaczyna to wszystko mówić. Syntezy historycznej. Synteza historyczna. To, co Państwo potem na wystawach sklepowych znajdują w postaci książek, to jest synteza. Już teraz powiem. W tej syntezie najwięcej jest historyka, a najmniej źródła. Bo to, żeby przeszłość zaczęła żyć, to musi historyk to ożywić swoją wiedzą, i teraz to jest ważne, źródłową, a więc to, co związane tam z tym starym butem, który gdzieś znalazł, jakąś łyżką, jakimś elementem szczęki i wiedzą poza źródłową. A więc to wszystko, co historyk wie, niezależnie od tego znaleziska. Niezależnie od tego znaleziska. A to wie dzięki swojej edukacji. Dzięki temu, że zna się na różnych sprawach. Że zna dzieje Polski, zna dzieje świata. Że zna dzieje Rzymu i zna dzieje słowiańszczyzny. Że zna się na metalurgii. Że zna się na technice wytopu metali. To wszystko jest potrzebne. I teraz Państwo może rozumieją, że historycy dobrzy są dopiero wówczas, jak długo pożyją. Długo pożyją. Bo ta akumulacja wiedzy, która pozwala interpretować, to w młodym wieku jest rzadka. Tu trzeba mieć duże doświadczenie. Są też porządne podręczniki, duże takie monografie historyczne piszą ludzie już w późniejszym wieku. Szczegóły już po świętach. Z tym zaraz proszę Państwa, że 9 wykładu nie ma. To Państwo byli uprzejmi przyjść na wykład w poprzednią sobotę. A ja będę Państwa prosił po 8 w sobotę, gdybyśmy mogli też odbyć wykład, byłbym wdzięczny. Bo mnie nie będzie w maju. Nie, ja myślę, że Państwo się nie gniewają, że tak robię. Dziękuję i życzę Państwu wszystkiego dobrego na święta. Szczęść Boże!